Popołudnie Wnet.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Łukasz Jankowski razem z Dariuszem Konkolem za konsoletą, jak co dzień. Darek dzisiaj trochę zestresowany wyborem muzyki na ostatnią chwilę, ale czasami tak jest, że najlepsze inspiracje muzyczne przychodzą w ostatniej chwili. Proszę Państwa, i zaraz to Państwo zresztą usłyszycie i ocenicie, czy to była najlepsza inspiracja, czy też mogliśmy się postarać, dokładnie ja mogłem się postarać co nieco lepiej. Chyba załamanie pogody mamy za sobą. W Warszawie piękne słońce, jak tak dalej pójdzie, trzeba będzie prowadzić Popołudnie Wnet w okularach przeciwsłonecznych albo zainwestować u nas w studio w porządne rolety. Wtedy też będzie co nieco lepiej. Jeśli już przy pogodzie jesteśmy, to pojawiły się już takie oficjalne, solidne prognozy na święta. W piątek ma być od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 21 na Dolnym Śląsku, na Mazowszu 19, w Krakowie 20 i w zasadzie bezchmurnie. W Wielką Sobotę na Suwalszczyźnie może pojawić się deszcz, także na Podkarpaciu, także w Małopolsce, więc mieszkańcy Krakowa być może na święta będą musieli się, idąc ze święconką, zaopatrzyć w parasolkę, tak żeby nie zmoknąć. Reszta kraju w zasadzie słoneczna. Na Mazowszu jakieś niewielkie zachmurzenia są przewidywane na Wielką Sobotę, a co w niedzielę, to jeszcze nie jest takie pewne, chociaż w niedzielę też bez zmian, trochę zimniej, bo na Suwalszczyźnie 13 ma być, na Podkarpaciu, w Małopolsce około 15, na Mazowszu 16, jak zwykle Wrocław najszczęśliwszy, bo 20 stopni. I burze podobno mają się pojawić w trakcie świąt Wielkiej Nocy, więc to też trzeba gdzieś tam sobie zapamiętać, że takie zjawiska niepokojące atmosferyczne mogą się pojawić. To skoro jesteśmy przy niepokojących i elektryzujących informacjach, no to strajk nauczycieli, bo tym powoli media przestają żyć, ale cały czas kwestia protestów w polskiej edukacji nie schodzi ze strony pierwszych i gazet, i serwisów informacyjnych, ale także portali internetowych. Dzisiaj odbył się protest nauczycieli, taki nie już strajk w szkole, że po prostu nie wykonujemy zajęć, nie prowadzimy lekcji, ani nie zwołujemy rad pedagogicznych, także tych końcowych w przypadku maturzystów, ale idziemy marszem pod siedzibę MEN-u. No i tam różne przemówienia były, między innymi takie głosy padały, że jeżeli ktoś w ciągu 5 minut rozdaje 21 miliardów złotych, to dzisiaj może, to dzisiaj nie może powiedzieć, że nie ma pieniędzy. Tak mówi jedna z nauczycielek w czasie protestu. Inna, przemawiając do zebranych związkowców i protestujących, powiedziała: jeżeli dokonamy klasyfikacji maturzystów, to pani Zalewska grzecznie usiądzie i powie: strajkujcie dalej do śmierci. Nie możemy ulec tej presji. Tak, taki był głos ludu związkowego nauczycielskiego. Żadnego kroku w tył, żadnych matur nie będzie, żadnych ocen, żadnych świadectw. My strajkujemy i basta. A jeżeli patrzeć na inne wiadomości związane z kampanią do Europarlamentu, która się powoli nabiera tempa, powoli się rozkręca, no i mamy sondaże, które są nieodzownym elementem, jak wszyscy Państwo dobrze wiecie, kampanii wyborczej. I jak to z sondażami w Polsce jest? Tu się nic nie zmieniło. Kto zamawia, takie ma wyniki. TVN zamówił sondaż, gdzie Koalicja Europejska traci tylko 3 punkty procentowe do Prawa i Sprawiedliwości. Ta ostatnia partia, czyli partia rządząca, ma 38% poparcia, a Koalicja Europejska, czyli tam Platforma, Nowoczesna, SLD, PSL, Zieloni i co tam jeszcze Bóg jeden raczy wiedzieć, ma 35%, a Wiosna ma 10% poparcia. Ale był też inny sondaż, który pokazywał niemalże dwukrotną przewagę Prawa i Sprawiedliwości nad Koalicją Europejską. W podziale mandatów to by wyglądało tak, że przy tym wariancie sondażu dla Kantara Prawo i Sprawiedliwość chciałby na 24 mandaty, a Koalicja Europejska na 16 mandatów, co byłoby rzeczywiście pogromem, bo jakby podliczyć wszystkie obecne mandaty Platformy, PSL-u i SLD, to jest to 28, no to zjazd o 12 mandatów sporo. Tyle takiego przeglądu ostatnich wydarzeń politycznych, ale nie zapominamy, odbyła się też konferencja Jarosława Kaczyńskiego i posłuchajmy, co powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości, bo to był kolejny kamyczek do kampanii, która się odbywa, kampanii do Europarlamentu.
Wysłałem przed chwilą do przywódców najważniejszych formacji parlamentarnych, to znaczy do przywódcy Koalicji Europejskiej, pana Schetyny i do pana Kukiza, projekt deklaracji, którą sam już podpisałem. Jest to deklaracja partii, koalicji, ponadpolityczna, można powiedzieć, ponad podziałami politycznymi, która odnosi się do interesów finansowych państwa i polskich obywateli. Chodzi o to, żeby wszystkie te formacje, oczywiście łącznie z naszą, powtarzam, już to podpisałem, zagwarantowały, że w Polsce nie będzie wprowadzone euro, zanim Polska nie osiągnie poziomu gospodarczego państw, które leżą na zachód od naszych granic. No, tutaj punktem odniesienia są przede wszystkim Niemcy. I mam nadzieję, że ta deklaracja pokaże jednak dojrzałość polskiej klasy politycznej, bo w tym wypadku chodzi o oczywisty interes naszego kraju i jego obywateli. Ten interes jest tutaj całkowicie spójny. Z tego względu, że złotówka chroni nas przed wstrząsami, zapewnia szybszy rozwój. Wiadomo, sfera euro to jest dzisiaj sfera stagnacji i jednocześnie chroni osiągnięty już poziom stopy życiowej i umożliwia podwyższanie tej stopy zarówno poprzez rozwój gospodarczy, jak i właściwą politykę państwa. I w związku z tym wydaje się ona z punktu widzenia politycznego, normalnych w demokracji, podziałów politycznych niekontrowersyjna. Liczymy na to, że ewentualne zobowiązania niektórych formacji politycznych wobec ich zewnętrznych sojuszników, ja tutaj stosuję formę przypuszczeniową, nie będą miały znaczenia, bo interes polskiego społeczeństwa, polskich obywateli, polskiego państwa jest tutaj zupełnie oczywisty. Stąd nasza wiara w to, że ta deklaracja zostanie podpisana i że ona jednocześnie stworzy pewną płaszczyznę wspólnego myślenia o polskiej przyszłości, o polskim wzroście, o tym, by Polakom żyło się coraz lepiej i żeby stosunkowo szybko, chociaż oczywiście to jest czas liczony w wielu latach, być może nawet to są dziesięciolecia, ale dojdziemy do tego poziomu, którego wszyscy Polacy oczekują i mają prawo oczekiwać jako Europejczycy, jako obywatele państwa, które jest członkiem Unii Europejskiej.
Tak powiedział Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, na godzinie 13 w siedzibie tejże partii. Jasna deklaracja. Polska nie przyjmie waluty euro aż do momentu, kiedy będzie na to w pełni gotowa. Czy pod taką deklaracją podpisałby się nasz gość? To nie będzie pytanie trudne, zaraz się dowiemy, a gościem jest dr Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, budowniczy mostów, lotnisk, dróg i, jak się okazało, zabójca potwora finansowego o nazwie OFE. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry. No, to bardzo barwne porównanie zabójca OFE, dlatego że my absolutnie nie zamierzamy zniszczyć tych aktywów, które tam są, a nawet wprost przeciwnie. Natomiast chcemy je przekształcić w indywidualne konta emerytalne.
To jak z tym wilkiem, tak naprawdę, który zjadł kapturka i babcię, przyszedł myśliwy, zabił wilka i uwolnił i babcię i czerwonego kapturka, no, więc pan minister uwolni te fundusze połknięte przez OFE.
Nie do końca. Przekażemy je po prostu.
Analogia mogła nie być pełna,
Polski.
Nie będę się kłócił.
Przekażemy je obywatelom Polski, bo w tej chwili faktycznie te środki, które są zgromadzone na OFE, nie są środkami prywatnymi, tylko jako rzekł Trybunał 4 listopada listopada 2015 roku, że są to środki publiczne. I przypomnijmy, że połowa z tych środków parę lat temu, w 2013 roku, została nam zabrana. Po prostu została przesunięte z OFE do, głównie do budżetu państwa. Wtedy wyparowało 153 miliardy złotych, czyli prawie po 10 tysięcy na każdego uczestnika, dokładnie 9600 zł.
Do tej rozmowy o OFE jeszcze wrócimy, bo tak pan minister wyprzedził nasz tok. Ja tu mam tą deklarację. Deklaracja zabezpieczenia interesów finansowych państwa polskiego i jego obywateli, która brzmi: dlatego ponad politycznymi podziałami deklarujemy, że wspólna europejska waluta może być w naszym kraju wprowadzona dopiero wówczas, gdy Polska gospodarczo będzie na poziomie największych krajów Unii Europejskiej, a Polacy osiągną europejski poziom życia, którego głównym wyznacznikiem będzie wysokość płac Polaków. Tak pisze Jarosław Kaczyński. Czy pan minister pod tą deklaracją się podpisze? To nie jest pytanie trudne.
No nie byłem proszony o podpisanie, ale to nie jest dla mnie absolutnie trudna rzecz, dlatego że o wejściu Polski do euro, o opłacalności wejścia do euro niejednokrotnie mówiłem. Mamy doświadczenia krajów tych, które są w strefie euro i te, które na tym skorzystały, te, które na tym, że tak nawet można powiedzieć, straciły. Te analizy wyraźnie pokazują, że silne, mocne gospodarki, tu chodzi przede wszystkim o gospodarkę niemiecką, gospodarkę holenderską, wyszły na tym naprawdę bardzo na plusie.
Jeszcze Austria chyba nie do końca straciła.
Nie, jeszcze jest parę, oczywiście Francja też na tym całkiem nieźle wyszła, Austria również, możemy dołożyć do tego Luksemburg cały, czyli całe trzy kraje Beneluxu. Ale gospodarki, które były może nie wtedy, ale które później zaczęły mieć szczególnie problemy gospodarcze, czyli chodzi głównie o kraje południa. Tu w szczególnie krytycznej sytuacji znalazła się Grecja, ale również w tej chwili Włochy, Portugalia. Są to gospodarki, które znacznie różniły się konkurencyjnością od tego trzonu strefy euro. Te gospodarki no, na tym mocno straciły, dlatego że jak przyszedł kryzys, nie miały one instrumentów do tego, żeby zmitygować ten szok ekonomiczny. I my absolutnie nie mówimy wejściu do strefy euro. Przypomnijmy, że zobowiązaliśmy się na mocy naszego traktatu akcesyjnego, że wejdziemy do strefy euro, natomiast nie zdefiniowaliśmy kiedy. Dla nas tym podstawowym parametrem to jest jednak poziom życia Polaków, czyli to, co my zarabiamy, to, co nam zostaje w kieszeni. I to jest zresztą też określone, przypomnę, jako nasz główny cel w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Na razie nasze PKB czyli produkt krajowy brutto na mieszkańca wynosi 70% średniej unijnej. To są dane za rok 2017. Liczymy, że do końca tej dekady, czyli w 2020 roku będzie to 75%, więc jak gdyby możemy powiedzieć, że gonimy Unię Europejską, ale nadal
występowaliśmy, było 44%. No właśnie. Średniej w roku 2005, kiedy Polska 1 maja przystępowała do wspólnoty. Ja się dopytam o te dość nieostre sformułowania, bo tutaj lider pana, no nie pana partii, ale partii, która popiera pana rząd, pisze, że wtedy wejdziemy, kiedy polska gospodarka będzie na poziomie największych krajów UE. To jest poziom PKB per capita, to jest poziom jakości gospodarki, jakości przemysłu, jakie to są wskaźniki, żebyśmy my, wchodząc w euro, na tym wygrali.
Znaczy to nigdy nie ma jednego wskaźnika. Jeszcze raz powtarzam. Tym najważniejszym to jest poziom życia mieszkańców naszego kraju. Wskaźnikiem, który najbardziej, jak gdyby tutaj odpowiada, to jest to, ile zarabiamy, albo nawet bardziej szczegółowo tak zwany dochód rozporządzalny, czyli to, co nam zostaje w kieszeni po opłaceniu wszystkich najważniejszych naszych zobowiązań i co na przykład, no nie wiem, możemy wydać na zakupy, na wyjazdy, na przyjemności, czy nawet na na nasze inwestycje, takie no, chociażby jak kupno jakiejś nieruchomości. I tutaj no, jeszcze naprawdę sporo nam brakuje, chociaż ta różnica bardzo silnie się zmniejszyła w ostatnich latach.
Przecież część ekonomistów podkreśla, że sama strefa euro ma immanentne problemy ze sobą i nawet gdyby tam wszedł kraj bardzo bogaty, to on i tak byłby skrępowany samą konstrukcją waluty euro. Że odbiera nam część suwerenności, odbiera nam pewną elastyczność w prowadzeniu gospodarki.
Ale jeżeli mówimy o opiniach ekspertów, to nie tylko nasi eksperci rządowi, nie tylko my jako decydenci w rządzie na ten temat mówimy i w ten sposób mówimy, ale wielu ekspertów międzynarodowych i unijnych, jak również z drugiej strony Atlantyku, wyraźnie nam mówi. To nie jest,
nawet nobliści piszą,
to nie jest, właśnie, to nie jest dobry czas dla Polski do tego, żeby wejść do strefy euro. Zresztą trzeba szczerze powiedzieć, nasi poprzednicy mieli również szansę to zrobić, ale nie zrobili, więc nie wiem, na ile to było w sferze deklaracji, na ile w sferze realizacji, ale również pan premier Tusk zapowiedział, że Polska będzie w strefie euro w 2011 roku. I nie weszła.
Mamy 2019 i do tego wejścia jeszcze daleko, daleko. To jedną sprawę bieżącą omówiliśmy. Druga, którą także dzisiejszy dzień przyniósł, to jest wspólna deklaracja przedstawicieli Polski, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Litwy, Rumunii, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Węgier, a także Komisji Europejskiej wzięli udział dzisiaj po raz kolejny w Łańcucie w konferencji dotyczącej Via Carpatia. Nasz wspólny głos, który rozbrzmiewa przy tak wielu okazjach i na różnych forach, został poświadczony również na papierze. Podpisaliśmy dziś wniosek o włączenie korytarza Via Carpatia do sieci bazowej TENT.
No, bardzo, bardzo cieszę się zarówno z tej deklaracji.
To pana kolega, minister infrastruktury, pan Andrzej Adamczyk.
Oczywiście. Bardzo cieszę się nie tylko jak gdyby z deklaracji, ale z formalizacji tej deklaracji poprzez wystąpienie o włączenie właśnie korytarza Via Carpatia do sieci korytarzy transeuropejskich. To byłby 10. taki korytarz w sieci transeuropejskiej. Ja przypomnę, że już od kilkunastu lat mówimy o wadze tego korytarza. Ja doskonale pamiętam, że kiedy negocjowaliśmy poprzednią perspektywę finansową 2007-2013, bo wtedy też za to odpowiadałem, to wówczas Komisja Europejska zgodziła się na finansowanie całego tego odcinka Via Carpatia w Polsce z funduszy europejskich. Mieliśmy to wpisane do programu infrastruktura i środowiska.
A potem ktoś to cofnął.
No i to było niestety jednym z pierwszych takich decyzji wtedy nowego rządu.
Rządu Donalda Tuska.
Było właśnie wykreślenie tej inwestycji z finansowania w programie infrastruktura i środowisko i oczywiście braku finansowania unijnego. To, co było finansowane, były dwa nieduże odcinki obwodnic wokół Rzeszowa i Lublina, ale mieliśmy na ten cel przewidziane 2 miliardy euro. Więc niestety ta inicjatywa została wtedy zlikwidowana. Nie było też, trzeba szczerze powiedzieć, chęci o innych naszych partnerów zagranicznych, żeby tę sprawę pociągnąć. Dopiero nasz rząd z powrotem, przy zaangażowaniu i nie tylko władz partyjnych, ale przede wszystkim naszych władz rządowych. Wcześniej pani premier Szydło, pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana również ministra Adamczyka, który bardzo się cieszę, bo postawił to jako z jednym z głównych priorytetów swojego resortu. Te nasze działania spowodowały, że nie tylko żeśmy nadali właściwą rangę dla tego korytarza transportowego w Polsce, ale że mamy w to zaangażowane liczne inne kraje i to zarówno kraje, które są członkami Unii Europejskiej, bo poza Polską to jest Bułgaria, Litwa, Rumunia, Słowacja, Węgry, również Czesi nas wspierają jako obserwatorzy, ale również kraje spoza Unii Europejskiej, które są tym żywo zainteresowane. Białoruś, Bośnia-Hercegowina, Turcja,
Unią Europejską.
Oczywiście.
Jest takie pytanie, bo teraz to już nie będzie w ramach naszych środków, tylko to będzie finansowane przez Unię Europejską w ramach programu dla całej wspólnoty, a nie z kopert narodowych.
To znaczy staramy się, mamy szansę na to, żeby przy tych nowych warunkach, na nową perspektywę finansową po roku 2020, mieć właśnie nie tylko pieniądze w naszych programach krajowych, regionalnych, ale żeby mieć z głównego instrumentu na politykę transportową w Unii Europejskiej. On się nazywa Connecting Europe Facility, czyli łącząc Europę. I to, co udało się mojemu resortowi, moim kolegom wynegocjować, to fakt, że Via Carpatia jest literalnie wpisana do aneksu, do rozporządzenia dotyczącego CEF, jako jedno z tych najważniejszych przedsięwzięć priorytetowych. Więc pomimo tego, że Via Carpatia nie jest formalnie częścią sieci transeuropejskiej, ale poprzez wpisanie do tego aneksu może być finansowana z tego głównego instrumentu finansowego dla polityki transportowej Unii Europejskiej.
Od razu wątpliwości budzi to słowo może, bo to wskazuje, że jest jakaś uznaniowość, wskazuje, że trzeba będzie jeszcze coś oddać, coś przehandlować, żeby słowo może stało się słowem na pewno.
Nie, może to jest dlatego, że ten aneks definiuje najważniejsze przedsięwzięcia, ale to później od beneficjentów tego programu, czyli czytajmy krajów, między innymi Polski, będzie zależało, czy te przedsięwzięcia złoży do finansowania, czy nie. Więc to już dalej będzie, to będzie od nas zależało. Więc mamy możliwość finansowania tego z najważniejszego instrumentu dla polityki transportowej w Unii Europejskiej, instrumentu łącząc Europę.
To jeszcze jest jedna duża inwestycja poza Via Carpatia, to jest Centralny Port Komunikacyjny. To jest też ta inwestycja, o którą pan się stara, żeby była też współfinansowana przez te ogólnoeuropejskie środki. Samo lotnisko pewnie nie, bo taka jest praktyka Unii Europejskiej, ale Centralny Port to nie tylko lotnisko, ale także przebudowa całej infrastruktury krajowej.
Tak, to prawda. To są nasze takie potężne przedsięwzięcia, żeby zdać sobie sprawę, jak duże to są przedsięwzięcia. Cała Via Carpatia to jest mniej więcej 7700 kilometrów. W Polsce mamy gdzieś około 1/10, to jest niecałe 700 kilometrów, dokładnie 680 kilometrów, to jest odcinek w naszym kraju. Więc to pokazuje, że my tego korytarza nie zrealizujemy bez współpracy z innymi krajami. No i tu taki ciekawy jeszcze mogę wątek dodać, żeby już skończyć temat Via Carpatii. Grecy wydawało się, że nie są specjalnie tym zainteresowani, chociaż Via Carpatia tam dochodzi aż do Salonik, ale
albo do portu w Pireusie, nie wiem, czy to jest wyjaśnione, czy nie.
Nie, to znaczy to zależy, bo to wtedy odnoga, która leci do portu w Pireusie. Ale 3 tygodnie temu rozmawiałem z wicepremierem Grecji właśnie na ten temat i co ciekawe, to on sam poruszył ten temat Via Carpatii, nie ja, prawda, czyli to nie było tak, że ja przyjechałem, promowałem. On to sam poruszył, powiedział, że oni są tym bardzo zainteresowani, bo stwierdzili, że to może być dla nich bardzo duża szansa na to, żeby te towary, które będą płynęły z północy i ze środkowej części Unii Europejskiej, ale z tej wschodniej części tej środkowej, bo przypomnijmy, że Via Carpatia leci wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej, mogą być dalej transportowane poprzez porty od nich właśnie do Egiptu. Więc to pokazuje, że w momencie, kiedy żeśmy stworzyli pewną wizję dla tego korytarza transportowego, zaczynamy mieć coraz więcej zwolenników.
To się jedno dopytam o Via Carpatia, bo pojawiły się głosy, że to jest droga, która niekoniecznie dla nas jest najbardziej optymalnym wariantem rozwoju infrastruktury, bo zostawia trochę nasze największe porty na uboczu Trójmiasta.
To nieprawda, bo proszę zobaczyć, zanim pociągniemy tą Via Carpatię aż tam do granicy, aż pod Litwę, my już będziemy mieli bardzo ważną odnogę.
Kłajpedę, a nie Gdańsk chociaż.
Od razu, zanim to powstanie, to już będziemy mieli gotową odnogę, która leci od Via Carpatii w kierunku naszych portów. Mam tu na myśli drogę S17, czyli połączenie Lublin z Warszawą, a później z Warszawy poprzez S7 do Gdańska, czyli do naszych portów. Więc to jest właśnie cel, żeby skanalizować ruch z południa Europy do naszych portów.
Jeszcze na to wszystko nakłada się Centralny Port Komunikacyjny, który także przemodeluje naszą siatkę komunikacyjną.
To prawda. To jest chyba dla nas najważniejsze takie jednostkowe przedsięwzięcie infrastrukturalne, dlatego że wiąże się z tym powstanie potężnego hubu lotniczego, który w tej pierwszej fazie swojego rozwoju, swojej budowy jest planowany na około 50 milionów pasażerów, a docelowo może zwiększyć swój potencjał nawet do 100 milionów pasażerów. Jakie to ma znaczenie dla Polski, dla całego regionu? W tym naszym całym pasie, czyli w Europie Środkowo-Wschodniej, aż idąc dalej po same Bałkany, nie ma takiego dużego portu lotniczego. Co to powoduje? Że my latając na dłuższe odległości, i to nie tylko w kierunku zachodnim, południowym, ale często nawet w kierunku wschodnim, latamy do Frankfurtu, do Monachium, do Londynu, do Paryża nawet czasami Amsterdamu, dlatego, że nie mamy takiej tutaj silnej siatki
połączeń. Tu pojawia się pytanie, dlaczego mieszkaniec, obywatel Białorusi, czy nawet Bułgarii miałby jechać akurat do Baranowa, żeby stamtąd odlecieć samolotem świata, a nie do Frankfurtu właśnie, czy Berlina.
Bo będzie miał bliżej, a przez to również i taniej. Bardzo proste i szybciej. W tej chwili kluczową rzeczą jest czas. Nie ukrywam, że z racji swoich obowiązków nieraz musimy latać, to szczególnie w ostatnim okresie, kiedy sporo się dzieje u naszych bałkańskich partnerów. Mam na myśli Chorwację, Bułgarię, teraz Rumunię, która ma prezydencję. I bardzo często zdarza się nam ze względu na siatkę połączeń latać nie bezpośrednio, ale niestety właśnie przez Frankfurt, przez Monachium, przez Amsterdam. To nie ma oczywiście sensu. I to jest ten potencjał, który my dzięki wybudowaniu tego centralnego portu komunikacyjnego będziemy w stanie wykorzystać. Ale to jest nie tylko hub lotniczy, bo ten, mówimy, centralny port komunikacyjny, bo on będzie również służył całej Polsce. Tak naprawdę tu chcemy stworzyć takie centrum, takie serce transportu kolejowego w naszym kraju. Chcielibyśmy, żeby z tego ośrodka, z CPK, można było dotrzeć początkowo w 2,5 godziny, później to skrócimy, w 2 godziny do prawie każdego miejsca naszego kraju. Wyjątkiem jest Szczecin i Rzeszów, bo one są tutaj
najdalej, bardziej oddalone. Tak,
a to będzie również wymagało poprawy sieci kolejowych w naszym kraju, które będą właściwie łączyły CPK z całą właśnie, z tymi najważniejszymi ośrodkami gospodarczymi naszego kraju.
Gościem popołudniowym jest Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. To panie ministrze, odchodząc od łatwych pytań, zadajmy te trudniejsze. Dlaczego tak jest, że państwa adwersarze polityczni, szczególnie Platforma Obywatelska, mówi w zasadzie nie każdej inwestycji, która przekierowuje ruch z kierunku wschód-zachód na kierunek północ-południe. Dlaczego wycofała Via Carpatię z finansowania z środków unijnych? Dlaczego jednoznacznie mówi, jeżeli tylko dojdziemy do władzy, zablokujemy i przekreślimy projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego? Dlaczego?
Panie redaktorze, oczywiście najlepiej będzie, jak pan to pytanie zada właśnie.
Zadaję, bo czasami się pojawiają politycy Platformy i wtedy mówią, że koszty, że po co budować wielkie lotnisko, że to megalomania, etc., etc., chociaż nie wiem, czy to do końca szczere odpowiedzi.
To od razu panu odpowiem. W zeszłym roku żeśmy odprawili w Polsce prawie 46 milionów pasażerów. Ten nasz rynek jest jednym z najszybciej rosnących. Lotnisko w Warszawie obsłużyło prawie 18 milionów pasażerów. Co również szalenie ważne, że nasze narodowe linie lotnicze PLL, LOT, one przewiozły 10,5 miliona pasażerów, czyli o 2 miliony więcej aniżeli w poprzednim roku, czyli wzrost o prawie 1/4. Dlaczego więcej latamy? Bo się bogacimy, bo lubimy podróżować i Polska jest tym krajem, gdzie ruch lotniczy rośnie naprawdę bardzo szybko. Jesteśmy jednym z najszybciej rosnących rynków. I teraz pytanie, kto będzie na tym zarabiał? Czy my chcemy, żeby na tym właśnie zarabiały inne kraje, inne lotniska? Przypomnijmy, że nie tylko tam mamy duże lotniska, ale w naszym w miarę niedalekim sąsiedztwie takie powiększenie tych lotnisk jest w tej chwili robione. I w Niemczech, w Berlinie, i w Turcji potężne lotnisko powstaje, to też są potencjalnie dla nasi konkurencji i również w Rosji. Nie możemy pozostać na to obojętni. To nie jest tylko sam ruch pasażerski. Pamiętajmy, że za tymi połączeniami idzie bardzo silnie rozwój biznesu.
To może
ma olbrzymie znaczenie gospodarcze.
Na moje pytanie, jaki jest nacisk z zewnątrz? Czy pan minister odczuwa nacisk z Berlina i z innych stolic, żeby zahamować proces budowania centralnego portu komunikacyjnego, żeby zahamować budowę Via Carpatia?
To proszę się zapytać właśnie tychże ekspertów, czy dla nich jest obojętna budowa lotniska, takiego potężnego lotniska, takiego hubu w Warszawie. Ja znam odpowiedź. Pan chyba też się domyśla.
To jest pytanie retoryczne, ale pytanie, czy te ekspertyzy analityków, ekspertów przekładają się na polityczną rozgrywkę?
Ja panu powiem, naprawdę te osoby, z którymi rozmawiam, nie zawsze chcą chętnie się dzielić. Chcą wskazywać, że to jest ich opinia, ale naprawdę w kręgach decydujących ekspertów gospodarczych i w Unii Europejskiej, ale i na świecie w bardzo wielu miejscach jest naprawdę bardzo duże słowa uznania za taką decyzję, ale też potwierdzają to licznie eksperci, chociażby ostatnio taką analizę parę dni temu przedstawiło PwC, PricewaterhouseCoopers, wyraźnie wskazując na to, że taka budowa jest uzasadniona. Więc to jest szansa, której byśmy nie wykorzystali. Ja przyznam szczerze też, że byłem bardzo silnym orędownikiem tej koncepcji jeszcze w poprzednim rządzie Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007.
Czy pełnił pan stanowisko wiceministra rozwoju regionalnego?
Tak, ale wtedy muszę powiedzieć, że w naszym rządzie nie było silnego poparcia dla tego pomysłu. I tutaj nie ma co ukrywać, że mamy w tej chwili zupełnie inną sytuację. Tu przede wszystkim bardzo zdecydowana postawa pana premiera, wcześniej wicepremiera Mateusza Morawieckiego i również szefa Prawa i Sprawiedliwości pana Jarosława Kaczyńskiego spowodowały, że ten projekt będziemy realizowali. Często te obawy są zgłaszane przez niektóre porty regionalne, które boją się takiej sytuacji, że wtedy, kiedy będzie...
Że
będzie
szybka kolej je wykończy, mówiąc kolokwialnie.
Nie tylko szybka kolej, ale że ten hub je wykończy, bo wszyscy będą nie będą chcieli latać od nich do innych destynacji, czyli do innych, na inne kierunki.
Ale to by okazywało, że nacisk przeciwko CPK jest dwustronny i od liderów regionów, i od być może stolic zewnętrznych.
Ale wie pan, tu są inne czynniki, które będą absolutnie decydowały. Dzięki samemu ogłoszeniu, że to będzie hub, my od razu zwiększamy zainteresowanie. Pokazujemy, że tu Polska będzie tym takim centrum komunikacyjnym. Co to oznacza? To jest zachęcenie do inwestycji. Zachęcenie do inwestycji oznacza więcej kapitału, więcej pieniędzy. Oznacza, że my więcej będziemy mieli pieniędzy, więcej będziemy latać. Prawda? Więc to będzie sytuacja typu win-win. Wszyscy na tym skorzystamy. Również te porty regionalne będą się znacznie szybciej dzięki temu rozwijać.
Pytanie, czy lotnisko we Frankfurcie, czy to budowane i być może kiedyś w końcu skończone w Berlinie, również na tym zyskają, że w Polsce powstanie duży hub.
Nie martwmy się o wszystkich, prawda? Nie martwmy się o wszystkich. Ja myślę, że inni się też potrafią o siebie zatroszczyć. My też powinniśmy się właściwie troszczyć o nasze interesy gospodarcze, a z innymi rozmawiać na zasadach partnerskich.
Powiedział dr Jerzy Kwieciński, który jest gościem popołudnia wnet, minister inwestycji i rozwoju. To jeszcze jeden temat, przynajmniej postarajmy się omówić, jest bardzo istotny, czyli negocjacje, debaty nad przyszłym budżetem, wieloletnim budżetem dla Europy. Pan często mówi, że kwestia i polityki spójności, ale w ogóle budżetu jest bardzo mocno polityczna w tej chwili i w tych negocjacjach, że tam polityka odgrywa dużą rolę.
No chyba żadne negocjacje nie były tak trudne i tak polityczne jak właśnie ta. No, chciałoby się, żeby te negocjacje były oderwane od polityki, ale to jest chyba tylko takie nasze życzenie. Tego się nie uda osiągnąć, chociaż chcielibyśmy, żeby te dyskusje były znacznie bardziej merytoryczne. Dlatego, że polityka spójności to jest nie tylko największą polityką inwestycyjną, jest bardzo wielkim wyrazem solidarności tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, bo pamiętajmy, że część krajów jest płatnikami netto, czyli do tego dopłaca, do tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, a część krajów, w tym również Polska, jesteśmy tego beneficjentami. Ale jeżeli popatrzymy na efekty tych polityków, to jest typowa sytuacja win-win, o której wstępnie wspomniałem. Bo my korzystamy na tym, że poprawiamy sobie przede wszystkim infrastrukturę. To widać zresztą na każdym miejscu.
A zarabiają na tym Niemcy.
Ale dzięki temu tutaj też przychodzą firmy. Część tych środków wraca z powrotem w postaci zamawianych technologii, bo my przecież zamawiamy pewne technologie i usługi, więc wzajemnie korzystamy z tej polityki. No i dzięki temu my również jako gospodarka znacznie szybciej rośniemy.
Wiemy już na pewno, że polityka spójności przetrwa jako taka, bo takie wątpliwości kilka lat temu się pokazywały. To jest już za nami. Mamy też, to będzie polityka spójności, będzie realizowana, będzie najważniejszą polityką w ramach budżetu Unii Europejskiej, tylko ona bardzo się zmieni.
To prawda. Ja się cieszę, że pan to jak gdyby powiedział, bo faktycznie jak przejmowałem resort, tę część wtedy Ministerstwa Rozwoju, to pierwszym pytaniem, które było zadawane, czy polityka spójności w ogóle będzie miała swoją kontynuację w kolejnej perspektywie finansowej. I tutaj bardzo zintensyfikowaliśmy nasze działania, żeśmy wyszli z taką inicjatywą utworzenia takiej platformy krajów przyjaciół polityki spójności. Co ciekawe, zaprosiliśmy wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, nie tylko te silnie korzystające i w tych spotkaniach uczestniczą praktycznie wszystkie kraje. No, zdarza się, że jeden, dwa kraje z jakichś różnych przyczyn nie uczestniczą, ale to jest platforma, w której uczestniczą wszystkie kraje członkowskie. I dzięki bardzo silnej prezentacji korzyści płynącej z tej polityki, ale prezentowaniu bardzo silnego poparcia dla tej polityki spójności, jest ona bardzo wyraźnie obecna w nowej perspektywie finansowej. Faktycznie, że ten budżet, który został zaprezentowany dla polityki spójności, jest o mniej więcej 10% niższy, aniżeli we wcześniej perspektywie.
A dla nas niższy o 24% prawie.
Tak, zaraz na ten temat powiem. On jest niższy o 10% dla polityki spójności, bo ta propozycja budżetu uwzględnia fakt wyjścia Wielkiej Brytanii z budżetu z Unii Europejskiej. Ale proszę pamiętać, że wielkość tej alokacji dla naszego kraju jest pochodną wielu innych czynników. Jednym z kluczowych to jest poziom rozwoju. No i tu niestety nie da się już uszykać statystyki, która dla nas jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywna.
Czy z drugiej strony dalej mamy kilka najbiedniejszych regionów w Unii Europejskiej, jest właśnie w Polsce.
Tak, spośród 20 najbiedniejszych w tej chwili są 3 polskie regiony. Do niedawna to było jeszcze 5 regionów i to pokazuje, że jak gdyby potrzeby dla likwidacji tych różnic rozwojowych w naszym kraju są bardzo duże i my na to zwracamy uwagę. Ale z drugiej strony mamy jak gdyby regiony, które z tej grupy biednych regionów wychodzą. I to jest nie tylko Mazowsze, które ma 112% średniej unijnej, ale w tej chwili już z tej grupy najbiedniejszej, czyli wychodzą powyżej 75%, to są regiony Wielkopolski i Dolnego Śląska. I mamy następnych kandydatów, które pewnie też w bardzo przewidywalnej perspektywie paru lat do tej grupy dołączą. To będzie Pomorze, Śląsk. Więc widać wyraźnie, że się bogacimy. A z tej racji ta arytmetyka pokazuje, że tych środków będziemy otrzymywali mniej.
Panie ministrze, ale z drugiej strony pan premier Mateusz Morawiecki podkreśla, to będzie bardzo dobry budżet dla Polski, uspokaja nas, dziennikarzy, że obywateli, nie martwcie się, te liczby, które są teraz zaprezentowane przez Komisję Europejską, nie będą na papierze się ostatecznie znajdować.
Nie, to są negocjacje. Nie wszystko można powiedzieć tak o oficjalnie, co wiemy, ale pan premier, muszę pana zapewnić, wie, co mówi. Na pewno to będzie dobry budżet dla Polski i jednocześnie dobry budżet dla Unii Europejskiej.
A skąd płynie taka pewność u pana ministra, że to na pewno będzie dobry budżet, że tych pieniędzy będzie więcej niż w tej wersji, która teraz jest na stole? Znacząco więcej.
Proszę zwrócić uwagę. Polska była w tej poprzedniej perspektywie finansowej największym beneficjentem budżetu unijnego. Jest w tej chwili i również będzie w kolejnej perspektywie. To nawet wynika z tej propozycji, którą przedstawiła Komisja Europejska w zeszłym roku. Proszę pamiętać, że budżet dla Polski to nie jest tylko sama polityka spójności. My również korzystamy z innych źródeł finansowania.
Tak, rolna,
wspólna polityka rolna, szczególnie ten drugi filar, wspólna polityka rolna, to jest mniej więcej 1/3 środków, które płynie do Polski, 2/3 polityka spójności, ale są jeszcze inne źródła. A w tej nowej perspektywie pojawiają się jeszcze inne źródła, które do tej pory nie były finansowane z budżetu unijnego albo których finansowanie było na znacznie niższym poziomie, z których to źródeł my chcemy również w tej nowej perspektywie finansowej silnie korzystać.
A to jest tak, że Komisja Europejska, pan pewnie zna komisarza odpowiedzialnego za budżet i ma pan kontakt z nimi, rozmawiać także nieformalnie z komisarzem Oettingerem i to on wysyła takie sygnały, czy komisja, że będzie lepiej, że ta propozycja nie będzie tą podstawą, na której wybudujemy przyszły budżet?
Panie redaktorze, spotykamy się oczywiście z różnymi komisarzami w Unii Europejskiej, rozmawiając na ten temat, szczególnie z komisarzem Oettingerem, bo on odpowiada za budżet i jest takim żelaznym komisarzem, bo to już jest jego trzecia kadencja jako komisarza w Unii Europejskiej. Wcześniej był odpowiedzialny za rynek cyfrowy, za energetykę, teraz za budżet i również i także kolejny bardzo ważny obszar, za który jest odpowiedzialny. Nie ukrywamy, że często się z nimi spotykamy. Ja chyba w ciągu ostatniego miesiąca trzykrotnie z nim się widziałem i w Niemczech i na takich mniej formalnych spotkaniach. W związku z tym ten kontakt naprawdę mamy bardzo dobry. Pan premier teraz też będąc w poniedziałek w Brukseli również z nim rozmawiał właśnie na temat budżetu.
I z tych rozmów płynie sygnał, że ta propozycja bardzo mocno się zmieni, czy też nie?
Nie możemy za dużo mówić, jak to zwykle bywa, bo negocjacje polegają na tym, że trzeba sobie ufać, trzeba rozmawiać.
Negocjacje z niektórymi komisarzami, nawet z niektórymi zastępcami przewodniczącego komisji pokazały, że to zaufanie czasami trzeba mieć ograniczone.
No tak, ale...
Myślę o panu Timmermansie.
Ale to, wie pan, to jest tak, że komisarzy mamy bardzo wielu. Mamy ich 28, prawda? I każdy komisarz odpowiada za swój obszar, aczkolwiek no, decyzje tam są też podejmowane kolegialnie. Przez kolegium. I ta propozycja, która jest wystawiana, jest propozycją Komisji Europejskiej, a nie jednego komisarza.
No, umówmy się, że ale... Oettinger ma najwięcej do powiedzenia pewnie w tym. Chyba najwięcej chodzi o budżet.
No, on składa propozycję. On ma również to zaplecze. I jest na pewno dużym profesjonalistą w tym, w tym, co robi.
Polityczne
Niemiec. I pochodzi właśnie z największego kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
No dobrze, to na koniec jeszcze zapytam o nasze mazowieckie sprawy, bo jest różna propozycja, żeby podzielić Mazowsze na tak zwane dwa NUCE, czyli dwa okręgi rozliczeniowe dla funduszy europejskich, mówiąc w dużym uproszczeniu na Warszawę oddzielić od pozostałego Mazowsza. Już jest zgoda komisji, nie ma zgody komisji, na jakim jesteśmy etapie?
Nie, to już mamy od początku 2017 roku. W sensie unijnym, czyli jednostek terytorialnych w Unii Europejskiej, to są te tak zwane NUCE, to nasz region, nasze województwo jako jednostka administracyjna, jedna jednostka w sensie brukselskim, to są to dwa regiony. Jeden to jest ten tak zwany NUTS warszawski, czyli to centrum, to jest Warszawa plus otaczających 9 powiatów i całe to otoczenie, czyli ten NUTS mazowiecki. Myśmy dokonali takiego podziału ze względu na to, że ten region był naprawdę bardzo duży. W Unii się zaleca, żeby te jednostki NUTS-y miały mniej więcej między 800 tysięcy a 3 miliony mieszkańców.
Mazowsze ma ponad 5.
5,5, dlatego to podzieliliśmy na dwa, ale wie pan, inny czynnik był decydujący. Olbrzymie zróżnicowanie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego.
Co widzi każdy, kto wyjedzie trochę za opłotki stolicy.
Aglomeracja warszawska to jest ponad 150% średniej unijnej, a to otoczenie Mazowsze to jest 59%.
To już jest zatwierdzone, ale co za tym idzie? To będzie tak, że no, dwa regionalne programy operacyjne, czy
wie
też
pan,
nie?
W tej chwili to, o co się ubiegamy, to o to, żeby jak będą dzielone pieniądze, właśnie te pieniądze unijne, żeby one jak gdyby były osobno przyznawane jednemu NUTS-owi i drugiemu. W tej chwili tego nie ma, dlatego że komisja opierała się na danych statystycznych i na swoich analizach sprzed tego podziału. Czyli nie miała jak gdyby podstaw do wyliczenia tych środków na te dwa NUTS. My te dane komisji przekazaliśmy wcześniej niż to jest potrzebne, bo normalnie mieliśmy na to czas do końca 2019 roku. Przekazaliśmy to na koniec zeszłego roku i chcielibyśmy, żeby ten podział został uwzględniony.
Bo pewnie nas słuchają samorządowcy, być może także z Mazowsza, z Warszawy, to dla nich bardzo ważna sprawa, czy będą dwa programy, czy jeden program wspólny, który będzie zarządzał, to też chyba nie jest dla nich bez znaczenia.
Panie redaktorze, w tej chwili rozpoczynamy rozmowy. Tego typu decyzje nie są jeszcze rozstrzygnięte. Oba warianty wchodzą w grę. Wchodzi w grę jeden program, który z punktu widzenia Brukseli, jak gdyby obejmowałby dwa regiony, nie? Dwa NUTS-y drugie, czyli w takim sensie byłby trochę takim programem ponadregionalnym. A przypomnę, że w tej chwili mamy takie założenie, że programy ponadregionalne są zarządzane przez poziom rządowy, bo takim programem ponadregionalnym jest program dla Polski Wschodniej, gdzie mamy...
Jak to pewnie usłyszał teraz pan marszałek Struzik, to tętno podskoczyło.
Nie wie pan, możliwe jest również, ja mówię...
Pan minister zabierze mu pieniądze.
Możliwy jest również właśnie taki scenariusz, że obecne władze, czyli samorząd wojewódzki dla województwa mazowieckiego obejmujące dwa NUTS-y, to będzie jedna jednostka zarządzająca. Możliwy jest również rozdział, czyli że będziemy mieli dwa niezależne programy.
Jeden dla Warszawy, drugi dla Mazowsza?
Tak.
I wtedy kto będzie dla Warszawy zarządzał? Pan minister, czy pan prezydent Trzaskowski? Czy...
A to różnie, to zależy od tego...
Władze miasta nie mogą.
To zależy... Proszę?
Nie wiem, czy władze miasta mogą się ubiegać o możliwość kierowania takim programem regionalnym.
Wie pan, strukturę programów, jak i również rozwiązania administracyjne są przekazywane do Komisji Europejskiej przez państwo członkowskie. Państwo członkowskie z punktu widzenia naszego porządku prawnego jest reprezentowane względem Komisji Europejskiej przez mój resort, przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ale wie pan, my nie chcemy powiedzieć, że my wszystko wiemy najlepiej i teraz tylko pokażemy wszystkim do konsultacji to, co żeśmy wymyślili. Nie, w tej chwili właśnie tworzymy tak zwane zespoły robocze, które się zajmują już programowaniem całej tej perspektywy finansowej, również tych programów i dopiero będziemy podejmowali decyzje po zakończeniu tych prac.
No dobrze, wiele pytań jeszcze nie zadałem, ale być może będzie okazja, żeby kolejne elementy polityki europejskiej, środków europejskich i polityki gospodarczej rządu Rzeczypospolitej z panem ministrem rozwiązać. Doktor Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za tą długą i ciekawą rozmowę, bo przetrzymałem pana ministra ponad miarę. 16:50 na zegarach, no to teraz państwo będą mieli okazję, żeby ocenić mój gust muzyczny. wyszukałem piosenkę Joszko Brody, czyli artysty ludowego, który mieszka niedaleko Cieszyna i gdzieś tam szuka inspiracji w ziemi cieszyńskiej, patrząc na czeską stronę, na Ostrawę i to mu z tego patrzenia na Ostrawę wyszło.